Jak zamiast w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dziś w programie między innymi będziemy apelować o pomoc dla 5-letniej Michalinki, która ma wiele schorzeń i duży bagaż doświadczeń, a największe problemy ma z chodzeniem. Jej biodra muszą zostać zoperowane i czas ma tutaj znaczenie. Potrzebna jest też kosztowna, systematyczna rehabilitacja. Stąd też organizowane są liczne zbiórki środków, w tym licytacje i koncert charytatywny, który zaplanowano już 26 lutego w Puławach. Podpowiemy, gdzie można wpłacać pieniądze, a także jak przyłączyć się do tych akcji. Ale także powiemy o pilotażowym programie, który uruchomił Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, a będzie to forma testu zawodu, dzięki któremu osoba poszukująca pracy będzie mogła sprawdzić, jak w praktyce wygląda zawód, który ją interesuje, i dopiero wtedy zdecydować, czy to jest dla niej właściwa praca, którą chciałaby wykonywać. A pracodawca, który przystąpi do programu aktywizacji bezrobotnych i przez 5 dni przetestuje potencjalnych pracowników, otrzyma 1000 zł. Szczegóły w dalszej części programu, a pod koniec audycji będą też informacje dla konsumentów. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów o programie, o możliwości kontaktu. W Pogotowiu Radiowym przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach. Czasem to sprawy zagmatwane, a czasem z pozoru proste, ale w jakiś niezrozumiały sposób. Trudno samemu sobie z nimi poradzić, bo spotyka to się na przykład z dziwną barierą urzędniczą, czy też z niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było zrobić coś inaczej, a pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania, udzielają także porad, między innymi z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym, podpowiadamy, jak my możemy takie organizacje wspierać i apelujemy o pomoc dla potrzebujących, a w dobie koronawirusa mamy też w naszych audycjach podpowiedzi, informacje i wskazówki w tym zakresie, jak się chronić, jak zapobiegać. Jeżeli mają jakiś Państwo problem, chętnie pomożemy, oczywiście w miarę możliwości, zwłaszcza w dobie pandemii, te możliwości są ograniczone. Można się z nami kontaktować, dzwoniąc pod numer 815 33 11 11, czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Także można do nas pisać i pocztą tradycyjną, i mailowo, a każde zgłoszenie zostanie odsłuchane, odczytane, po czym oddzwaniamy i zastanawiamy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Adresy, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajduje się nasze dotychczasowe archiwum. Pogotowie radiowe do 13:00. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Rozpoczynamy od apelu o pomoc. Michalinka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i innymi schorzeniami, które stwarzają realne zagrożenie dla jej życia. A największe problemy są z samodzielnym chodzeniem. Porusza się z pomocą specjalistycznego sprzętu, jednak wizja trwałego kalectwa czy wózka inwalidzkiego jest coraz bliżej. Biodra muszą zostać zoperowane, bez tego pozostanie jej niewiele czasu względnej takiej sprawności. Potem będzie już za późno, czas tu ma znaczenie. Dziewczynkę czeka kolejna operacja i rehabilitacja, stąd zbiórki środków i koncerty charytatywne. Najbliższy już 26 lutego w Puławach. Ale zanim powiemy o możliwości wspierania Michasi, poznajmy jej historię, mówi mama dziewczynki Kamila.
Michasia ma 5 lat i przepuklinę oponowo-rdzeniową w odcinku lędźwiowo-krzyżowym w wodogłowie i wady towarzyszące. Między innymi jest to niedowład kończyn dolnych wraz z ich deformacją, uszkodzenie funkcji układu moczowego z refluksem do nerki i zespół Arnolda-Chariego. Ma za sobą operacje i kolejne będą operacje, bo są już planowane w przyszłości. Generalnie Misia, będąc jeszcze w brzuszku u mnie, zaczęła tak naprawdę swoją nierówną walkę. Przeszła operację prenatalną. Później w wieku 6 miesięcy, w przebiegu 2 tygodni tak naprawdę, przeszła operację odkotwiczenia rdzenia kręgowego. Miała dożylnie też podawane komórki macierzyste, które jakby nie było, troszkę jej pomogły w usprawnieniu tego życia codziennego. Obecnie przygotowuje się do drugiej operacji bioder w klinice w Niemczech. Pierwszą operację ma już za sobą. Ta operacja miała miejsce w lutym zeszłego roku. Myślę, że to nie koniec jej bólu jeszcze. bo planowane są kolejne operacje i zabiegi. Jednak dzięki pomocy ludzi ona walczy dzielnie z tą chorobą.
A jak funkcjonuje właśnie na co dzień Michalina?
Jest cernikowana co 3 godziny, przyjmuje leki na stałe, jest rehabilitowana kilka godzin dziennie, dzięki czemu może poruszać się samodzielnie w bardzo kosztownych niemieckich ortezach, aczkolwiek porusza się, tak, bo większość dzieci no niestety jeździ na wózku. Ona ma niedowład kończyn dolnych, więc te jej stopy i nogi są takie wiotkie, tak? Te mięśnie nie są takie jak u zdrowych dzieci. Ortezy, bo nam nie chodzi w polskich ortezach, natomiast chodzi w niemieckich. A dlaczego w niemieckich? Dlatego, że niemieckie ortezy mają specjalny mechanizm, który stymuluje mięśnie, łydki do pracy i ułatwia jej to chodzenie. Dlatego ona bez ortez bardzo kiepsko się porusza, tak? Ona musi się czegoś trzymać, bo samodzielnie nie daje rady. Natomiast w ortezach ona chodzi do przedszkola, nawet chodzi na tańce. One bardzo dużo jej dają. Aczkolwiek no, cena takich ortez no, też jest taka troszkę, powiedzmy, kosmiczna, bo koszt takiej pary ortez to jest 16 tysięcy złotych. No i te ortezy starczą tylko na rok.
Aby utrzymać Michalinę w formie, potrzebna jest także kosztowna rehabilitacja, konieczna i systematyczna.
Ona codziennie dzielnie ćwiczy, tak, bo to jest od 1 godziny po kilka godzin czasami dziennie. Wychodzi rano do przedszkola. No, tak o 7:30, taka są dni, kiedy wraca po prostu na 19:00 do domu. No bo wiadomo, po przedszkolu jeszcze i rehabilitacja. Także naprawdę bardzo dzielnie ćwiczy. Kilka godzin mamy na NFZ, aczkolwiek to jest stanowczo za mało, więc większość godzin to jest prywatnie. Koszt takiej godziny to jest 150 zł. Bez rehabilitacji po prostu wszystkie efekty staną cofnięte, tak, zmarnują się. No bo jednak u dzieci ze szczepą kręgosłupa można powiedzieć, że w sumie jest najważniejsza. Bo tak jak Michasia miała operację w zeszłym roku tego biodra, ona 6 tygodni leżała, później no, doszło do złamania płytki pod tym biodrem i kolejne 6 tygodni leżała, więc w sumie 12 tygodni. No i jednak efekty tej ciężkiej pracy, które miała wypracowane w przeciągu tych 4 lat, no troszkę poszły do tyłu, tak? Czyli troszkę Michasia się cofnęła i trzeba teraz od nowa wszystko nadrabiać, bo te mięśnie zwiotczały troszeczkę. Mięśnie brzucha, to są też bardzo istotne, też troszkę nam poszły do tyłu. No i musimy teraz nadgonić to, co straciliśmy.
Jak możemy wspierać te wasze starania? Jak możemy pomóc Michalince? Jak możemy pomóc finansowo?
Michasia jest pod opieką Fundacji Zdążyć Dzieciom z Pomocą. Jej numer to jest 32149. Można jej również przekazywać jakieś darowizny, które można kierować na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Tytułem właśnie 32149 Sobótka Michalina i koniecznie trzeba wpisać darowiznę na pomoc i chorobę zdrowia. Możecie również wpłacać 1% swojego podatku dla Michasi. Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu wpisać numer KRS. Jest to numer 000037904. A w polu informacje uzupełniające koniecznie należy wpisać 32149 Sobótka Michalina. Jak również jest zbiórka na się pomaga. Ta zbiórka dotyczy właśnie od kolejnej operacji, jak i przyszłych operacji. No tak myślimy jeszcze o operacji obydwu stóp. Taka operacja mogłaby ustrzec ją przed noszeniem tych ortez. No bo wiadomo, te ortezy no teraz jej nie przeszkadzają, ale w przyszłości będą widoczne i troszkę jednak mogą jej przeszkadzać.
W akcję wsparcia włączyło się wiele osób, stąd też zbiórki środków, w tym koncert pod tytułem Wszystko z miłości, noworoczny koncert charytatywny w Puławach, który zaplanowano w następną sobotę, 26 lutego w Okrąglaku przy Partyzantów, w godzinach od 17 do 20. Dla Michasi zagra wiele zespołów i solistów, a gwiazdą wieczoru będzie Darek Tokarzewski z zespołu Vox. W przerwach koncertu odbędzie się też aukcja dzieł sztuki, a cały dochód zostanie oczywiście przeznaczony na pomoc i leczenie Michasi Sobótki. Szczegóły koncertu charytatywnego znajdą Państwo na plakatach, a więcej na temat dziewczynki można przeczytać na siepomaga.pl/dla-michasi, a także na stronie fundacji dzieciom.pl.
Pogotowie radiowe.
Teraz powiemy o pilotażowym programie, który uruchamia Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, a to forma testu zawodu, dzięki któremu osoba poszukująca pracy będzie mogła sprawdzić, jak w praktyce wygląda zawód, który ją interesuje i dopiero wtedy zdecydować, czy to jest właśnie to, czy jest to praca właściwa dla niej, którą chciałaby wykonywać, bo jak wiemy, ważne jest, by praca, którą wykonujemy, sprawiała nam przyjemność, a nie zawsze tak jest. A pracodawca, który przystąpi do programu aktywizacji bezrobotnych i przez 5 dni przetestuje potencjalnych pracowników, otrzyma 1000 zł. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym powie dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
Od 1 lutego weszła w życie umowa podpisana między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu pilotażowego, który nosi dość skomplikowaną nazwę, pozwolę sobie zacytować. System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo. A teraz spróbujmy rozszyfrować, co ten skomplikowany tytuł oznacza. Chodzi po prostu o test zawodu. O pracę na próbę. O to, aby osoby wiedziały, w jaki sposób można skorzystać z testu tego, czy moje wyobrażenie na temat zawodu, który chciałbym uprawiać, jest adekwatne do rzeczywistości. Czy faktycznie mój zamiar zmiany zawodu na inny, albo wybór zawodu, jeżeli to jest pierwszy wybór, jest adekwatny do moich realnych predyspozycji. Żeby móc to sprawdzić, zakładamy, że akredytowani u nas przedsiębiorcy zdecydują się na przeprowadzenie takiego testu w ten sposób, że osoby nim zainteresowane trafiają do przedsiębiorcy, w którym wykonują obserwację uczestniczącą, przyglądając się, jak wygląda w realu praca, która była do niedawna wymarzoną. W wyniku takiego 5-dniowego pobytu przedsiębiorca, który jest organizatorem takiego pobytu testowego, będzie w stanie powiedzieć na temat realnych predyspozycji uczestników projektu. Czy, krótko mówiąc, nadają się do takiej pracy, czy też się do takiej pracy raczej nie nadają i powinni poszukiwać swoich szans zawodowych gdzie indziej.
Skąd pomysł na taki projekt i jak możemy zobrazować jego realizację, na czym ma polegać?
Skąd pomysł na taki program? Otóż okazuje się, że bardzo duża część absolwentów szkół wyższych w Polsce na pytanie, czy ponownie wybrałyby dany kierunek studiów, ten, który realnie ukończyły, odpowiadają negatywnie. Nie, nie wybralibyśmy takiego kierunku, wybralibyśmy inny. Co to oznacza? To oznacza, że na którymś etapie ścieżki edukacyjnej po prostu podjęli niewłaściwą decyzję. Chcielibyśmy, aby docelowo biorąc, ten instrument mógł służyć już młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych do tego, aby po takim teście mogli bardziej rzetelnie, bardziej adekwatnie do swoich realnych predyspozycji podejmować decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Docelowo byłoby pięknie, gdyby taką metodę zastosować na właściwie każdym etapie naszej ścieżki zawodowej. Na przykład wyobrażam sobie sytuację, że ktoś wypalony zawodowo postanawia wziąć udział w takim teście zawodu po to, aby po prostu zmienić zawód na taki, który będzie bardziej w danym momencie życia adekwatny. Wyobrażam sobie również, że odchodząc na emeryturę, a będąc całe życie rzemieślnikiem albo nauczycielem, chciałbym zostać przewodnikiem wycieczek turystycznych albo wykonywać inny zawód, który wydaje mi się atrakcyjny. Ale może się okazać w wyniku takiego testu, że albo on nie jest aż tak atrakcyjny, jak mi się to wydawało, albo po prostu nie mamy realnych predyspozycji niezbędnych do tego, żeby taki zawód dobrze wykonywać. Wydaje się, że wtedy, kiedy patrzymy na polskie społeczeństwo, dostrzegamy spory odsetek osób nieaktywnych zawodowo. Bierność zawodowa jest jednym z problemów, które w dzisiejszych czasach stają się wyzwaniem dla publicznych służb zatrudnienia. Chcielibyśmy bowiem, aby jak najwięcej osób było zawodowo aktywnych, ponieważ są dzisiaj takie potrzeby rynkowe. Lubelscy, polscy przedsiębiorcy potrzebują dobrze wykwalifikowanych, kompetentnych pracowników, którzy wykonują te prace z zaangażowaniem, są efektywni, a z całą pewnością wydajność pracy jest wyższa wtedy, kiedy wykonujemy pracę dla siebie jak najbardziej adekwatną, zgodną z naszymi naturalnymi predyspozycjami.
Jakie mają być korzyści dla pracodawców?
Zakładamy, że korzyścią dla pracodawców będzie pozyskanie pracowników lepiej zmotywowanych, z dobrymi kompetencjami, kwalifikacjami, bardziej krótko mówiąc efektywnych. Dla potencjalnych pracowników taki program będzie korzystny dlatego, że będą mogli podjąć decyzję o wyborze zawodu lub jego zmianie, opierając się na dużym przybliżeniu, nie tylko na wyobrażeniu, ale także na realnej obserwacji uczestniczącej w konkretnym miejscu pracy. Nabory do tego programu właśnie rozpoczynamy. Zachęcamy zarówno przedsiębiorców, żeby się akredytowali w Wojewódzkim Urzędzie Pracy jako zainteresowani uczestnicy w projekcie, jak również tych, którzy chcieliby w takim teście, takiej pracy na próbę tygodniowej uczestniczyć. Rzecz polegać będzie na 5-dniowym pobycie, za który uczestnicy tego projektu będą mogli swoim pracodawcom, nie pracodawcom, przedsiębiorcom, którzy ich przyjmą na taki tygodniowy pobyt, zapłacić kuponem, za który my następnie jako Wojewódzki Urząd Pracy najzwyczajniej w świecie zapłacimy. Wartość takiego kuponu wynosi 1000 zł za przyjęcie uczestnika projektu do swojej firmy czy przedsiębiorca w roli obserwatora. Taki pracodawca będzie zobowiązany do wystawienia referencji dla uczestnika projektu, która określi jego predyspozycję w odniesieniu do wybranego przez niego zawodu. Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, które będą zaangażowane w ten projekt, wiąże z partnerami rynku porozumienie partnerskie na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości. W myśl zapisów takiego porozumienia staramy się konsultować każdy tego typu projekt z naszymi partnerami. Także ten był bardzo pieczołowicie konsultowany z pracodawcami ziemi lubelskiej i uzyskał bardzo pozytywne opinie. Zakładamy, że te pozytywne opinie uda się zamienić na konkretne działania. Wydaje się więc, że jest to rzecz warta podjęcia.
Jakie są założenia projektu, jeżeli mówimy o dalszej realizacji, o perspektywie?
Dzisiaj skupiamy się na osobach, które są bezrobotne, są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Natomiast docelowo chcielibyśmy, aby sięgać po te osoby, które dzisiaj są nieaktywne zawodowo, pozostają poza rynkiem pracy, a w przyszłości, żeby mogli z tego korzystać zarówno uczestnicy systemu oświaty, edukacji, jak również wszyscy także pracujący, pragnący zmienić swój zawód. Jeżeli chodzi o środki na ten cel, pochodzą one z budżetu państwa, płaci za to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Instrument rynku pracy, który w wyniku tego projektu powstanie, będzie z dużą korzyścią także dla publicznych służb zatrudnienia. Tak się bowiem składa, że wtedy, kiedy kierujemy kogoś na pobyt stażowy, kiedy kierujemy kogoś na odbycie szkolenia, kiedy kierujemy kogoś do odbycia prac interwencyjnych, byłoby dobrze, gdybyśmy wiedzieli, że kierujemy tę osobę, która w danym miejscu pracy najzwyczajniej w świecie się sprawdzi, kiedy wiemy, że ma do tego predyspozycję. Nasz instrument będzie aktywowany na jakby drugim etapie poradnictwa zawodowego. Wstępnym będzie rozmowa, przeprowadzenie testów z doradcami zawodowymi, którzy wstępne predyspozycje określą. W ślad za tym będą kierowane osoby do konkretnych przedsiębiorców akredytowanych w listach naszego urzędu. No i ci pracodawcy, którzy się na to zdecydują, będą udzielali rekomendacji.
O czym mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski. A jeszcze dodam, że test zawodu można wykonać na stronie testzawodu.wub.lublin.pl.
Pogotowie radiowe.
Jeszcze mamy kilka informacji i porad dla konsumentów, a zwłaszcza dla tych osób, które planują zakup kotła. Warto wcześniej zapoznać się z lokalnymi przepisami, które mogą ograniczać możliwość używania takich urządzeń na danym terenie. Inspekcja Handlowa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzą działania, by sprawdzić ofertę rynkową pod względem bezpieczeństwa takiego asortymentu, mówi rzecznik UOKiK-u Małgorzata Cieloch.
Prowadzimy razem z Inspekcją Handlową kontrolę, których celem przede wszystkim jest wyeliminowanie kotłów z rynku, które nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale są również niezdrowe, niebezpieczne dla nas, dla konsumentów. Co sprawdzamy? Przede wszystkim badamy rzetelność informowania konsumentów oraz czy te kotły spełniają wymogi prawne w dokumentacji technicznej czy też deklaracji zgodności. W ubiegłym roku po raz pierwszy, oprócz kontroli kotłów na paliwo stałe, przeprowadziliśmy również kontrolę kotłów na paliwo gazowe i ciekłe. I wynika z niej, że przedsiębiorcy stosują się do wymogów dotyczących emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska, co jest bardzo pozytywną informacją dla klientów. Łącznie skontrolowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 modeli kotłów na paliwo stałe, gazowe i ciekłe. Wykryte przez nas nieprawidłowości dotyczyły głównie deklaracji zgodności. Należy przede wszystkim podkreślić, że producenci jeszcze podczas prowadzonych przez nas działań, w chwili kiedy zostali poinformowani o tym, że coś jest niezgodne z prawem, natychmiast naprawiali te uchybienia. To jest pozytywna informacja dla konsumentów. W przypadku jednego kotła na paliwo stałe wszczęliśmy postępowanie. Niestety tu przekroczenie dopuszczalnej normy emisji było trzykrotne. Kocioł został wycofany ze sprzedaży. I teraz może kilka rad dla konsumentów, jeśli chodzi o zakup kotła. Przede wszystkim pamiętajmy, że wybierając kocioł powinniśmy uwzględnić przepisy lokalne. One mogą się różnić i mogą na przykład zakazywać używania danego typu produktów, kotłów na terenie naszego zamieszkania. Zwracajmy więc na to uwagę. Kupując kocioł, oczywiście warto zwrócić uwagę również na jego wykonanie. Bez względu na to, czy kupujemy przez internet, czy kupujemy w sklepie stacjonarnym, to są takie cechy, które możemy jeszcze sprawdzić gołym okiem. Oczywiście wyposażenie, wykaz zalecanych do stosowania paliw oraz czy dany kocioł posiada znak CE. Sprawdzamy również takie parametry, które są ważne nie tylko dla nas, ale również dla środowiska, dla naszych sąsiadów, dla naszego otoczenia. Oczywiście mając na uwadze, że to jest zazwyczaj zakup na wiele lat i ma służyć nie tylko nam, ale również naszemu otoczeniu.
Więcej informacji i porad dla konsumentów można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik.gov.pl.